Godzina 9.11, poranek wnet 87.8 FM oraz wnet FM na całym świecie. Słuchaliście Państwo piosenki bożonarodzeniowej po węgiersku, więc jak rozumiemy było o choince, o prezentach, o cudownej atmosferze świąt, ale ponieważ nie znam węgierskiego, to mogę się tylko domyślać, co autor miał na myśli. Kolejny gość dzisiaj poranka w trzeciej godzinie, Piotr Wroński. Witamy serdecznie pana pułkownika.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Puśćcie po fińsku, to też nic nie zrozumieć.
Następnym razem zadość uczynimy również i tej prośbie. Teraz jednak parę pytań, ponieważ w piątek gościem naszego radia był pan z Cedrobu, który przyniósł nam kopę jaj, więc musimy zacząć nawiązać tematycznie do nabiałowej tematyki, a ponieważ pan jest specjalistą od bezpieczeństwa, to powiążemy nabiał z rzucaniem jajkami w limuzyny rządowe. Pewna pani artystka, tłumaczka Gombrowicza okazała się być osobą, która rzucała jajka. Po prostu tłumaczę Gombrowicza rzucają jajkami. Coś w tym jest.
Jednak. Koniec i bomba, kto czytał ten Trąba.
Dokładnie. No i bezpieczeństwo naszych władz. Czy do czegoś takiego powinno dochodzić w Polsce, w kraju demokratycznym, ale jednak wystawionym na rozliczne niebezpieczeństwa?
Nie powinno. Zresztą w stosunku do ludzi w limuzynach rządowych nie powinno dochodzić nigdzie na świecie, w żadnym kraju. Ja obserwowałem tę dyskusję i z przerażeniem zauważyłem, że wszyscy przerzucają się winą. BOR twierdzi, że to jest wina policji, ponieważ policja zabezpieczała. Policja twierdzi, że to w ogóle wina BOR-u. A najciekawsza była rozmowa z jednym z tych osób, chyba jedną z tych osób, chyba fizykiem w ogóle z Uniwersytetu, z Politechniki Warszawskiej albo Uniwersytetu Warszawskiego, który opowiedział, że policja go przeszukała, szukała kamieni, szukała granatów, a z jajkami go przepuściła. Po prostu. Więc tu jest ewidentnie błąd. Ewidentnie coś nie zagrało na linii BOR-policja. Ktoś powinien nadzorować procedury w krajach takich jak Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania. BOR zawsze współpracuje, tamtejszy BOR oczywiście, współpracuje z policją. Oni wchodzą w tłum również. Nie po to, żeby interweniować, ale po to, żeby obserwować i nakierowywać policję, więc sterować tymi procedurami, ponieważ ostatecznie to BOR się zna na procedurach ochronnych i nikt nie wchodzi w jego kompetencje. Natomiast policja ma zabezpieczać tłum, prawda? W tym układzie nie doszło do jakiegoś porozumienia, bo rzucanie jajkami w premiera, czy w prezydenta, czy w jakąkolwiek osobę rządową może się kiedyś skończyć dość źle, prawda?
Mamy sytuację prezydenta Komorowskiego, który kiedy był w Łódzku, został zaatakowany jajkiem przez człowieka.
Ale wtedy jakoś działało to wszystko inaczej trochę. Tam został zaatakowany jajkiem przez człowieka.
Były ukraińskie służby, ale też
tak,
polskie.
Ale również w Polsce, w jakim to było mieście, Bydgoszcz, Toruń, ja nie pamiętam, gdzie wystarczyło podnieść krzesło, żeby już zostać zwiniętym przez policję i mieć proces sądowy.
Z dość poważnymi oskarżeniami.
Mimo, że to było krzesło sztuczne, a nie prawdziwe. Tak,
plastikowe.
Tak. Plastikowe, że coś takiego tam było w tym wszystkim. Więc jakoś wtedy działało. Więc co się dzieje teraz?
Mają być reformy organizacji, która zajmuje się bezpieczeństwem władz. Pan przyjrzał się temu?
Tak. Przyjrzałem się temu i wcale nie uważam, żeby to było złe. Być może to jest taka trochę wzór właśnie Secret Service z częścią operacyjną, ponieważ nie wyobrażam sobie, żeby służba zajmująca się ochroną najwyższych osób w Polsce, ochroną ludzi rządzących krajem, nie mogła prowadzić działalności operacyjnej w swoim zakresie. I musiała prosić jakiegoś komendanta policji, czy innych tam instytucji, a to wiadomo, szef pisze na szefa, to trwa. Natomiast tutaj sami bezpośrednio będą mogli sprawdzać miejsca, zabezpieczać te miejsca, ponieważ to rozpoznanie operacyjne winno być bardzo ważne. Nie doczytałem się w tej ustawie tylko jednego nie doczytałem się o takim wydziale, który by monitorował na przykład media i internet. w poszukiwaniu różnego rodzaju wariatów. To robią Amerykanie.
W innych służbach są takie oddziały?
Są, to robią, ponieważ tak się dziwnie składa.
Znaczy, ja nie mówię o innych służbach w innych krajach, ale czy w Polsce? Są służby, które śledzą wpisy w internecie, umawianie się różnych wariatów.
Jeśli chodzi o wywiad i kontrwywiad, to oni chyba tylko śledzą wpisy w internecie, więc dajmy sobie spokój. Natomiast w wypadku ochrony prezydenta, czy ochrony premiera, czy ochrony pewnej grupy ludzi rządzących Polską, winien być wyraźnie zespół ludzi, który monitoruje media społecznościowe. I to nie ma się co obrażać, dlatego że ja sam, jak pamiętam, w wyborach znaleźliśmy taki, to było w czasie wyborów, znaleźliśmy naprawdę człowieka, który groził wręcz śmiercią Andrzejowi Dudzie, który był wtedy, były wybory. Znaleźliśmy go. No i usiłowaliśmy kogoś zawiadomić. Nie udało się. Naprawdę nie udało się. Nikt nas nie chciał słuchać, a powiedzieli nam, że to wariat po prostu jest. A ja chcę przypomnieć, że wariat zranił poważnie Ronalda Reagana przecież. Bo to był wariat. I ludzie z Secret Service mówili mi wielokrotnie, że najbardziej się obawiają wariatów, bo na terrorystów mają procedury, na nich siedzą wszystkie służby, a natomiast wariatów... Kto monitoruje wariatów? A tego jest naprawdę dużo, jak się poczyta.
Rok temu o tej porze mieliśmy pucz w Sejmie, Ciamajdan, mieliśmy okupację Sejmu przez grupę posłów Nowoczesnych i Platformy Obywatelskiej. Wcześniej mieliśmy sytuację, w której na kilka godzin na ekranach lotnisk na całym świecie pojawiła się informacja, że lotnisko Okęcie nie przyjmuje samolotów, te loty były odwołane. Co prawda to...
Wysiadło radio, wysiadła telewizja.
Wysiadła telewizja przez francuska firma, zależna od Orange, zajmuje się dystrybucją sygnału telewizyjnego i wszystkie kanały udało się dystrybuować. No niestety sygnału telewizji polskiej dystrybuować się nie dało. Były też kłopoty z telefonami akurat tej sieci, którą posługiwała się wtedy policja. No i czy według pana najlepszej wiedzy te dziwne wydarzenia A zostały już wyjaśnione, B czy to był przypadek?
A nie zostały wyjaśnione i nie wiem, czy nawet prowadzone są jakieś wyjaśnienia, jak są prowadzone, ponieważ centrala, tak się dziwnie składa, jest poza Polską i jeśli użyto w tych wyjaśnieniach służb partnerskich tak zwanych, to gratuluję pomysłu, układzie. B, to nie był przypadek. Nie mógł być przypadek, przy czym ja nie uważam tego, jak wszyscy mówią, za jakiś pucz czy za coś, raczej za próbę generalną do czegoś, co może się zdarzyć.
Czy z tego, co powiedziałem na podstawie wiedzy z gazet, nie mam żadnych informacji tajnych, których do państwa nie moglibyście dotrzeć. Wszystko jest w zasięgu prostego wyszukiwania w internecie. Czy jesteśmy jakoś przygotowani? Polskie władze wiedzą, co robić. Jeżeli ktoś zrobił próbę generalną, no to rozumiem, że my również możemy zrobić próbę generalną przygotowań do reakcji na tego typu działania.
U nas nie ma takiego zwyczaju robienia scenariusza zagrożeń. Scenariuszy zagrożeń różnego rodzaju, konkretnych zagrożeń. Po 11 września, byłem wtedy w Londynie, nawet Anglicy prosili nas, żebyśmy uczestniczyli, niektórzy oczywiście, niektórych służb uczestniczyli w tworzeniu realnych scenariuszy zagrożeń na wypadek ataku terrorystycznego na Londyn. Konkretne obiekty, konkretne rzeczy. Tu w tym wypadku mamy pewien proces skoordynowany politycznie od wewnątrz i fizycznie z zewnątrz. Znaczy pewne logistyczne działania typu na przykład właśnie, jak pan redaktor powiedział, lotnisko, telewizja, radio, czyli łączność na dobrą sprawę.
Znaczy kontakt ze społeczeństwem.
No
tak?
Oczywiście, bo oczywiście, że
tak. Zupełnie dobrze można było odebrać TVN24, który mówił, że jest w ogóle coś strasznego, Armagedon w Warszawie, takie wydarzenia, jak teraz się dzieją. A telewizja to mówi, słuchajcie, no to jest 40 osób, no może 400.
Właśnie, poza tym kwestia to, że wyłączono telefony policyjne, też jest dla mnie bardzo dziwna i powiedziałbym wręcz śmieszna, gdyby nie groźna, bo jak pamiętam w roku 2005 po zamachach w Londynie w ciągu dosłownie pół minuty wyłączono wszystkie sieci komórkowe, zrobił to kontrwywiad brytyjski, że tylko specjalne telefony o specjalnych numerach działały, a to była policja, służby i ludzie do tego uprawnieni. Tylko takie telefony działały i tak było przez cały dzień. Natomiast to, co się stało u nas, to widać wyraźnie, że nie, jest odwrotnie. Nikt nie jest przygotowany. Ja nie sądzę, aby nawet ktoś o tym myślał, ale ja już wielokrotnie mówię, proszę Państwa, gdzie jest kontrwywiad.
Telefonia komórkowa przecież ma jakiś tajnych bezpieczniaków, tajemne przejścia.
Teoretycznie, tak naprawdę to, proszę mi wierzyć, nie mówię tego dlatego, żeby Państwa przestraszyć, to nie o to chodzi, ale nie ma. Nie ma, autentycznie nie ma. Z czasów PO wycofano się praktycznie ze wszystkiego. Wiecie Państwo, w tej chwili agencja detektywistyczna jest w stanie kupić bilingi i namiary na człowieka o wiele łatwiej niż jakakolwiek agencja bezpieczeństwa państwowego. Jak państwowa służba specjalna, aż musi pisać pisma, prosić, a idzie się do człowieka, kupuje mu się. To co z tego, że on kiedyś pracował? U nas się zapomina o byłych pracownikach całkowicie, bez względu na wiek. Ja już nie chcę, abstrahuję od pewnych spraw politycznych, od tego tak zwanego PESEL-a, ale nawet moi uczniowie, którzy pracowali 9-10 lat i zostali zmuszeni do odejścia, mają gdzieś. Zarówno służby nie dbają o nich, nie interesuje ich los, a oni znajdą gdzieś jakąś fuchę.
Skoro już znają
właśnie, dojścia, i za pieniądze po prostu zarobią. To nie ma problemu.
Kolejny temat, o którym mieliśmy rozmawiać, bo to pewnie się wiąże, to jest zmiany w niemieckim wywiadzie. Legenda jest taka, że po zjednoczeniu Niemiec doszło do rozliczenia tych wstrętnych działaczy Stasi, którzy własny naród okupowali.
No proszę Państwa, panie redaktorze, to jest temat rzeka, temat w ogóle nieruszany. Myśmy przyjęli tak zwaną opcję niemiecką, czyli punkt widzenia Niemiec. Zresztą dobrze pokazany, nie tyle dobrze, co wzmocniony filmem Życie na podsłuchu, bardzo popularnym, bardzo dobrym filmem. Tylko proszę mi wierzyć, ja w tym czasie po pierwsze byłem tam, pracowałem na styku z granicą, bo pracowałem zarówno w pierwszym GIC-u wtedy, potem byłem oddelegowany do Straży Granicznej. Jak to się wszystko tworzyło, lata 92-93 tam spędziłem i objeżdżałem granice, też również zachodnie, czasami szukając przemytu różnych punktów, różnych rzeczy, pilnując jak się Rosjanie, co robią Rosjanie. I po tym wszystkim mówię, że największym sukcesem Rosji było przełączenie RFN do NRD. Nagle się okazało, że wszyscy, że całe to Stasi zostało wspaniale włączone do służb niemieckich. Niekoniecznie na wysokie stanowiska. I mnie wielokrotnie polscy strażnicy graniczni, którzy pracowali w latach 80., wtedy to była przełom WOP, Straż Graniczna, mówili, popatrz, widzisz tego? Widzisz tego? Zobacz, ten to był kiedyś w Stasi, tutaj obserwacją kierował. W Dreźnie przysłali z RFN-u. Ze środka, z Monachium, faceta na szefa, zdaje się Brandenburgia, na szefa tej grupy Grenschutzu. Natomiast jego zastępcą były facet ze Stasi. Także oni ich wszystkich zagospodarowali, także nie wierzmy w to.
Oczywiście działają teraz dla służby demokracji i Europy.
Teoretycznie. To jest temat rzeka, którego nikt nie ruszył. Podobnie jak pewien oficer długoletni, który pracował przedtem na kierunku polskim w BND, mówił mi, że to, co się mówił mi o Instytucie Gałka, że po prostu część Rosjanie zabrali jeszcze przed, potem Amerykanie dorwali się i podobno kupili za prawie 100 tysięcy dolarów chyba parę dysków, a to, co ujawniono, to ujawniono tylko to, co musiano po prostu. Także nie jest tak, jak się nam wydaje.
Piotr Wroński, bardzo serdecznie
dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Będziemy tę rozmowę kontynuować, mam nadzieję, w niedalekiej przyszłości.
Też mam nadzieję.
Życzymy wesołych świąt.
Dziękuję i życzę wesołych świąt i dobrego nowego roku przy okazji. Dziękuję.